Połączenie.
Agnieszka Lichnerowicz, a ze mną w studio jest już profesor Kazimierz Friske z Zakładu Socjologii Problemów Społecznych i Planowania Społecznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Dzień dobry.
Zgadza się.
W dużym uproszczeniu zna się pan, bada pan właśnie kwestie biedy, bogactwa i relacji społecznych, między innymi na tym tle.
Potroszę. Tak.
Będziemy rozmawiać właśnie o biedzie, o bogactwie, o tym, czy biedni są zbyt biedni, a bogaci zbyt bogaci, a może tak musi być, a może jest to w takiej proporcji, że nie ma w tym nic złego, a pretekstem do tej naszej rozmowy będzie między innymi wywiad w dzisiejszym dużym formacie, wywiad Grzegorza Sroczyńskiego z Januszem Filipiakiem, prezesem jednej z największych polskich spółek teleinformatycznych Comarch, a jednocześnie najlepiej zarabiającym prezesem w Polsce. To jest taka trochę rozprawa, może stereotypowa, w której dziennikarz przyjmuje niejako rolę, może trybuna, może populisty i pyta prezesa, czy byłby gotów się podzielić tym bogactwem, czy widzi taką potrzebę i czy widzi problem w tym, że on jest tak bogaty, a większość ludzi jest od niego nieprawdopodobnie znacznie bardziej biedniejsza. I jak pan czytał ten wywiad?
No, więc ja oczywiście przeczytałem ten wywiad i prawdę mówiąc, specjalnie mnie nie zbulwersował. No, jest w Polsce niewielu, ale bardzo zamożnych ludzi i bardzo dobrze, że są. To mnie specjalnie nie boli, że oni zarabiają duże, z mojego punktu widzenia niewyobrażalnie duże pieniądze. Poza tym przecież oni się dzielą tymi swoimi pieniędzmi. Pan prezes z Comarchu płaci podatki, może jest filantropem, może sponsoruje jakieś zacne przedsięwzięcia, więc to akurat mnie specjalnie... Ale nawet jeśli nie, no to to są jego pieniądze. Zarobił je, odnoszę wrażenie, uczciwie.
Ciężką pracą.
I jak pada w tym wywiadzie, ciężką pracą, umiejętnościami i talentami. To mnie w ogóle nie boli, pewnie, prawdę mówiąc. Natomiast radbym był wiedzieć, na przykład, jeżeli pan prezes, jak tam brzmi jego nazwisko, ma córkę na przykład, no to chciałbym wiedzieć, na jaki okres jej życia przypadła jej menarcha. Pierwsze miesiączkowanie. Ilu językami posługuje się jego syn? Jaką szkołę i gdzie skończył? Czyli krótko mówiąc, interesuje mnie pytanie nie to, jaki sukces odniósł człowiek, tylko jak ten sukces przekłada się na szansę następnego pokolenia. Mówię o tej menarsze, dlatego że to jest taki typowy, przyjmowany przez antropologów fizycznych wskaźnik rozwoju. Im on jest wcześniej, im ta menarcha wypada wcześniej, tym dziecko się szybciej i lepiej rozwija, prawda? I w Polsce widać bardzo wyraźnie, że położenie rodziców w strukturze społecznej, im niższe, tym ten okres dojrzałości osiągany jest później. Prawda?
Czyli z tego, co pan profesor mówi, będziemy rozmawiać nie tylko o tym, ile kto ma pieniędzy.
No, to nie jest interesujące w gruncie rzeczy. Interesujące jest to, jak w strukturze społecznej, jak w społeczeństwie utrwala się ten segment ludzi bardzo zamożnych i co to znaczy dla takiej idei, którą zwykliśmy lubić i trzeba się pogodzić coraz wyraźniej z tym, że ta idea jest fikcją, mianowicie ideą równości szans. No więc bardzo wyraźnie widać, że szanse dzieci ludzi zamożnych czy bardzo zamożnych są w sposób oczywisty większe.
Dziedziczy się bogactwo i dziedziczy się biedę. Panie profesorze, a najpierw bym może jeszcze zaczęła od takiej diagnozy, czyli pytania.
Nie, ale to ma swoje konsekwencje, proszę pani. Dlatego, że coraz częściej widać, że społeczeństwa trwale się dzielą. I one się dzielą nie tylko ze względu na styl życia, ale dzielą się także, no wstyd powiedzieć, niemalże na odrębne gatunki biologiczne. To są różni ludzie. Jak wspomniałem pani przed chwilą, ja wróciłem dwa dni temu ze Stanów. Byłem tam sobie na wakacjach, powiedzmy, czy dla jakichś rodzinnych powodów. No i oglądałem na przykład te straszne grubasy, panie. Tacych takich pokracznych ludzi kręcących się koło rozmaitych McDonaldów, Arby's, panie, takich dziwnych miejsc do jedzenia, panie. No i widziałem tych szczupłych, wysmukłych Amerykanów z warstwy wyższej, średniej, powiedzmy, prawda? No to są niemalże dwa odrębne gatunki. Krótko mówiąc, jeśli pani pamięta, była...
Ja bym oczywiście tylko pozwolę sobie przerwać, bo ja teraz już słyszę argumenty niektórych, no nie muszą tyle jeść.
No nie muszą, ale jedzą tanie żarcie w tych McDonaldach, panie, no i koszmarnie tyją. To nie jest dobry argument. Poza tym inne są wzory kulturowe. Nie mają pieniędzy na siłownię, fitness, panie, i co tam jeszcze, prawda? Moment. Konkluzja. Konkluzja jest taka. Była taka stara, takie stare opowiadanie Wellsa, Wehikuł czasu. Jeśli pani pamięta, tamten podróżnik gdzieś tam daleko w przyszłość dojeżdża i okazuje się, że świat się dzieli na Elojów i Morloków. Na dwa osobne gatunki. Te Morloki to są takie technologiczne stworki, które tam żyją sobie w podziemiach. No i mamy tych Elojów, takie piękne dzieci kwiaty, by się powiedziało, prawda? Kłopot polega na tym, i tego czytelnik się dowiaduje pod koniec tego opowiadania, że ci Morlocy zżerają tych Elojów, prawda? No więc to jest dosyć pesymistyczna, pesymistyczny finał. Wells był pewnie trochę socjalistą, to tak trzeba metaforycznie to czytać. No ale tak czy owak, stabilizuje się ten podział.
Właśnie, panie profesorze, bo pan wspomniał o Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych ta dyskusja o rosnących nierównościach społecznych, bo one rosną nieprawdopodobnie...
To nie jest tylko kwestia nierówności
ale
dochodowych.
Ja tylko, bo ja właśnie chciałam tylko zaznaczyć, że być może jest tu jednak różnica, a może nie. Bo w Stanach Zjednoczonych te nierówności, czy no ta przepaść między biednymi a bogatymi i znikająca klasa średnia alarmuje niektórych, toczy się przy okazji kryzysu finansowego. Tymczasem jak to jest w Polsce?
No ale ja spędziłem w tych Stanach 10 dni w takiej warstwie, powiedzmy sobie, niższej, średniej, czy niższej, wyższej i ci ludzie byli wyraźnie kontenci. Oni znaleźli swój taki, to się czasem nazywa work-life balance. Więc problem jest nie tylko nierówności dochodowych, co czasem oburza, prawda? Problem jest ten, od jakiego momentu te dochody się zaczynają.
Ale bo ja chciałam o Polskę jeszcze zapytać.
No
profesor
właśnie...
Czapiński po ostatniej diagnozie społecznej mówił, że o ile rosło rzeczywiście to rozwarstwienie społeczne na początku lat, czy przez lata 90., na początku tych transformacyjnych przemian, to się ta tendencja zatrzymała.
No zatrzymała się. No i w tej chwili jest szacowana 0,34 takiej tej standardowej miary Giniego.
To jest taki miernik od 0 do 1, który pokazuje,
tak,
jaka jest różnica między najbogatszymi a najbiedniejszymi.
Dużo ukrywać, jest dosyć wysoki w Europie, jeden z najwyższych, prawda? Niższy niż w Stanach Zjednoczonych ciągle, ale dosyć wysoki jak na warunki europejskie.
Czyli na tle Europy mamy stosunkowo duże, czy bardzo duże różnice
no,
taki
w
majątkowych
dochodach. Stanach średnich, panie, powiedziałbym. No, właściwie to jest jeden z najwyższych. Prawda? Ale sam współczynnik Giniego jest mało instruktywny, bo on pokazuje tylko rozwarstwienie. Mój problem w związku z naszym społeczeństwem jest inny. Ten mianowicie, że jeżeli patrzeć na rozkład dochodów, czy wynagrodzeń dokładniej w Polsce, to on jest, jak mówią socjologowie, bardzo silnie prawoskośny. Czyli mamy, przepraszam za techniczną uwagę, a czy mamy stosunkowo dużo, czy żeby powiedzieć bardzo dużo dochodów niskich, no i relatywnie malutko tych dochodów bardzo wysokich, o których opowiada ten wywiad, co oznacza tyle, że wynagrodzenie przeciętne jest pewną fikcją. To jest bzdura jako wskaźnik, panie, prawda? Bo istotne pytanie jest takie, jakie jest rozproszenie dochodów wobec tej przeciętnej? Otóż w Polsce te dochody zaczynają się bardzo nisko. To już nie da się, tak jak w tych Stanach Zjednoczonych, utrzymywać tej równowagi między życiem i pracą i mieć zadowolonych ze swojej sytuacji, no właśnie takich, powiedzmy sobie, pielęgniarki, dobrze wykwalifikowanych robotników, no jakiś tam nauczycieli, powiedzmy, ze zwykłych takich szkół elementarnych. Oni są zadowoleni, oni sobie wygodnie w tych takich domkach fińskich żyją, panie, i im to specjalnie nie wadzi, prawda?
A myśli pan, że w Polsce już na chwilę właśnie, odbijając się od Stanów Zjednoczonych, gdzie, jak mówię, ta dyskusja w ostatnich latach nabrała rozpędu, tam się były różnego rodzaju protesty, ale toczy się ona w przestrzeni między socjologami, ekonomistami, czy rzeczywiście mamy problem, czy to jest problem i tak dalej. A w Polsce, czy dostrzega pan jakieś napięcie między biednymi a bogatymi?
Proszę pani, nie. I to jest jeden z przywilejów tych ludzi, którzy mają te duże pieniądze, bo oni kształtują też i formę, czy mają możliwości kształtowania formy społecznych debat, prawda? Oni podtrzymują, tak jak w tym wywiadzie, tę tezę self-made mena, co jest kompletną bzdurą współcześnie.
No, znaczy pewnie jednemu czy drugiemu się udało.
Jasne, ale to jest kompletna bzdura w tej chwili, panie. Ta, jak padam, ta idea równości szans, panie, poszła się gwizdać, panie.
Że znaczy, dziecko bogatych rodziców ma wielokrotnie
większe szanse być... panie, a te dzieci z prowincji na przykład, no mają przebabrane, panie. To by nie wszystkie oczywiście, jasne, no ale ci wszyscy, którzy przychodzą na te rozmaite studia wyższe i myślą, że osiągną sukces, zazwyczaj kończą jako średniego szczebla menedżerowie w jakimś kolse.
A mówi pan, że tego napięcia nie ma jakiejś frustracji?
Ja myślę, że w tym pokoleniu i w tym stuleciu już nikt nie będzie robił rewolucji, proszę pani.
A chociaż jakieś protesty, strajki?
No, strajki zazwyczaj...
Chodzi mi o to, czy nie ma tam żadnych...
Ja nie widzę... To zresztą już się o tym wielokrotnie w literaturze mówiło, takiego potencjału buntu. Zresztą proszę zwrócić uwagę, rewolucji nie robili najbiedniejsi. Rewolucję zawsze w historii robiła warstwa średnia,
może...
która, jak pani sama powiedziała, się wymywa.
A może,
bo się wymywa.
Bo pan z kolei powiedział, że nie ma tej frustracji czy tego napięcia, dlatego że bogatszym jest łatwiej wpływać na debatę.
Oni
na kształt
narzucają
debaty.
Pewne stereotypy.
A może biedniejszym, bo nie, oczywiście nie najbiedniejszym, ale biedniejszym niższej klasy średniej czy średniej klasie średniej nie przeszkadza. Nie przeszkadza, że są właśnie bardzo bogaci, mają przez to większe szanse,
ja
większe możliwości.
Ja próbuję powiedzieć, że ci najbiedniejsi w Polsce dali sobie wtłoczyć w głowę ten stereotyp szans na sukces. Co jest oczywiście pewną bzdurą, no, ale oni ciągle mają tę nadzieję, że może akurat mnie się uda, panie. No może jednemu, drugiemu się uda, tak jak szefowi tej firmy.
A może jest tak, że ci, co pracują ciężej, jak mówi pan prezes, czy są bardziej kreatywni?
Dobrze,
bo jest taki, oczywiście nie można też tego odrzucić, że no, część ludzi nie ma takich aspiracji, nie ma takich ambicji, albo
ale
im się nie chce.
Ale niechby sobie mieli możliwość prowadzenia przyzwoitego życia, przyzwoitego na takich bardzo uśrednionych standardach. Otóż mój kłopot jest ten, że w Polsce nie mają, no bo nie da się za 4000 na miesiąc, czy 3500 na miesiąc utrzymać rodziny z dwójką dzieci. Czy pani wie, jak mnie ugryzło w tyłek to, że ja musiałem jednej z koleżanek w tym Instytucie Pracy odmówić podwyżki, która by ta pani ma 2100 na miesiąc dla siebie i dla dziecka. No, więc to bolało. No, ale ja nie mogłem jej dać podwyżki, bo musiałbym dać wszystkim innym, prawda? Natomiast przeżyłem to osobiście, jako, no bo rozumiem, jakie to jest ciężkie życie.
Bardzo dziękuję. Profesor Kazimierz Friske z Zakładu Socjologii Problemów Społecznych i Planowania Społecznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie był moim Państwa gościem. Ale to nie koniec naszej dyskusji na ten temat. Po informacjach zapraszam na rozmowę może bardziej systemową, czy ekonomiczną, czy społeczną o tym, czy rozwarstwienie społeczne rosnące jest szkodliwe, czy wymusza je kapitalizm, bo powoduje, że bogaci ciągną biednych, jak często się mówi w Stanach Zjednoczonych, czy jednak są tego bardzo przykre konsekwencje, które czują już nie tylko ci ubożsi, ale również bogaci. Dyskusja jest wielowątkowa, tyle głosów, co biorących w niej udział, więc bardzo serdecznie zapraszam również do komentowania na Facebooku. Bardzo dziękuję panie profesorze. Informacje. Kłaniam.